Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Jarosława. Dzisiaj z nami będzie realizował dźwięk. I z nami dzisiaj są naszymi gośćmi siostra Urszula Kusek, palotynka, która prowadzi spotkania dla rodziców pod nazwą Wiedzieć, aby głębiej wierzyć. Jest autorką książek dla dzieci, rodziców i wychowawców. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I także z nami jest pan doktor Jarosław Piesiewicz. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Tematem dzisiejszego naszego spotkania seksualizacja wychowania dzieci i młodzieży.
Kochani rodzice, nie ma właściwie rodziców, którzy by nie kochali swoich dzieci. Czy to biedni, czy bogaci, czy z miasteczka małego, wioseczki, czy z dużego miasta. Wszyscy staramy się być jak najlepiej zapewnić naszym dzieciom. No właśnie, co? Zapewnić byt, a więc sprawy materialne, zdrowia, wykształcenia. No, bardziej świadomych jest również, są sprawy duchowe, sprawy wiary. Ale jeżeli nawet, to gdzieś tam na miejscu kolejnym, no bo przecież no, trzeba coś zjeść, prawda? I trzeba jakoś się ubrać, i trzeba dziecko wykształcić i tak dalej. Tymczasem sprawy bieżące, sprawy dnia dzisiejszego przemijają, no i w końcu czeka nas wieczność. Czy wszyscy pamiętamy o tym, że mamy wychować obywateli nieba, o czym nieraz wspominałem. I ta dzisiejsza audycja, dzisiejsza tematyka, która no niestety seksualizacja wychowania dzieci i młodzieży, ten temat, to wchodzi w tej chwili coraz mocniej do Polski i tu możemy mówić o różnych zagrożeniach, które są zresztą już w wielu mediach podawane, w mediach katolickich. Natomiast dzisiaj chcieliśmy mówić w szczególności o tym, że to gender jest zagrożeniem duchowym, wezwaniem do walki duchowej. Oczywiście to jest wezwanie skierowane do nas, do rodziców, wychowawców, duszpasterzy również, bo ta tematyka musi być obecna. W walce duchowej nie można być biernym, bo oddajemy inaczej pole przeciwnikowi. Stąd w naszej audycji i teraz, i jeszcze za dwa miesiące również ta tematyka będzie przez siostrę Urszulę Kusek kontynuowana. Także bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom za przybycie i oddaję głos.
Niech być pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem mężem i ojcem. Zostałem zaproszony do audycji, żeby dać świadectwo rodzica katolickiego. Wszystko, co w życiu robię, staram się robić razem z Bogiem. Dlatego też chciałbym przed tą audycją, żebyśmy się pomodlili za całą rodzinę Radia Maryja. Duchu Święty, spraw, żeby ta audycja przyniosła chrześcijański owoc. Żebyśmy wszyscy spotkali się w niebie. Musimy wszyscy pamiętać, że celem naszego życia jest niebo. Musimy tak przeżyć życie doczesne, żebyśmy później mieli szansę dostać się do nieba. Jeżeli Pan Bóg powołał nas do życia w rodzinie, to naszym zadaniem jest dobrze wychować dzieci. Tymi, którymi Bóg nas obdarzy. I wszyscy pamiętamy, że na rozwój dziecka składają się zarówno rozwój fizyczny, umysłowy, jak i duchowy. Jako rodzice zawsze pilnujemy, żeby dziecko się nie uraziło, nie uszkodziło sobie nogi, ręki. Natomiast zapominamy o bardzo poważnych zagrożeniach duchowych, które są dużo bardziej niebezpieczne.
A jakie są zagrożenia w tej chwili najbardziej niebezpieczne? No bo o wielu wiemy, o wielu tutaj mówiliśmy już w naszych audycjach.
Takim zagrożeniem, które obecnie myślę, że jest najbardziej niebezpieczne, między innymi przez to, że przez wielu z nas jest bardzo mało znane. Jest to zagrożenie ideologią gender i związaną z nią seksualizacją wychowania, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i do młodzieży. Niewielu z nas wie w ogóle, co to znaczy to słowo gender, skąd wzięła się ta ideologia. I ażeby zrozumieć tę ideologię i aby zrozumieć, dlaczego ona jest tak groźna, również w tym wymiarze duchowym, trzeba po prostu wiedzieć, co ona ze sobą niesie. Samo słowo gender weszło do naszego słownika po roku 1995. W roku 1995 Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizowała konferencję, która była poświęcona prawom kobiet i możliwościom rozwoju kobiet. I wtedy właśnie na tej konferencji po raz pierwszy pojawiło się słowo gender i bardzo szybko zastąpiło określenia kobieta i mężczyzna. I cóż to słowo znaczy? Otóż ideolodzy gender odróżniają jakby dwa rodzaje płci. Twierdzą oni, że istnieje coś takiego, co się nazywa płcią biologiczną, określają ją słowem seks, oraz że istnieje płeć, tak zwana płeć kulturowa, i właśnie tę płeć kulturową określają słowem gender. Piewcy tej ideologii twierdzą, że to, iż człowiek rodzi się jako mężczyzna lub jako kobieta, dlatego, że tak jest wyposażony od strony natury, niekoniecznie musi mieć wpływ na człowieka. Albowiem człowiek powinien mieć prawo wyboru własnej tożsamości płciowej. W związku z tym takim podstawowym założeniem ideologii gender jest stwierdzenie, że człowiek ma prawo w ciągu swojego życia zmieniać swoją tożsamość płciową. Znaczy to dokładnie mniej więcej tyle, że ktoś może przeżywać, przypuśćmy, 30, 20, 40 lat swojego życia jako mężczyzna, spełniając wszystkie role męskie, a później ma prawo jakby przekształcić się w kobietę na tyle, na ile to będzie możliwe, i wejść we wszystkie dostępne role żeńskie. Zresztą takie przykłady już w Polsce mamy. Dla ideologii gender jest rzeczą normalną i wskazaną nawet to, żeby człowiek mógł często w ciągu swojego życia tą swoją tożsamość płciową zmieniać. Albowiem jest ich zdaniem ona uwarunkowana tylko kulturowo. Dlatego też to wszystko, co niesie ze sobą kultura, wartości, przede wszystkim wartości chrześcijańskie i katolickie, dla ideologii gender jest synonimem zniewolenia i ograniczenia człowieka. No bo jeśli nauka katolicka twierdzi, że człowiek urodził się mężczyzną lub kobietą i takim kimś pozostaje na całe życie, to znaczy, zdaniem tej ideologii, że człowiek jest osobą zniewoloną. Razem ze zmianą tożsamości płciowej ideologia gender stoi na stanowisku propagowania wszystkiego, co jest związane z tak zwaną wolną miłością, pornografią, wolnym seksem, wszystko, co jest związane z homoseksualizmem, zmianą płci, środkami antykoncepcyjnymi oraz jednym z podstawowych haseł gender, że każdy człowiek ma prawo do dokonania aborcji. I aborcja w ideologii gender jest ukazywana jako prawo. I genderowcy nie przejmują się absolutnie tym, że człowiek od strony natury jest wyposażony w cechy mężczyzny lub kobiety, których zmienić się nie da.
Ale wiemy, że no niektórzy się przebierają albo nawet robią jakieś operacje plastyczne, żeby upodobnić się do tej płci, którą akurat w tym momencie zaczęli preferować. Czy to, że tak powiem, jest skuteczne, możliwość zmiany płci?
Znaczy, zacząłbym teraz jeszcze jako rodzic. W momencie, kiedy ideologia gender wejdzie do szkół i miało to być wprowadzone już od września, i dziecko do mnie przyjdzie właśnie po tej lekcji, w jaki sposób jako rodzic mogę go przekonać, że no, ta ideologia jest błędna? Do dzisiaj jeszcze w podręcznikach do biologii w gimnazjum na szczęście są śladowe ilości genetyki. I tam już jest podane, że komórka jajowa kobiety, kiedy się połączy z plemnikiem męskim, powstaje pierwsza komórka ludzka. I ta komórka ma już pełny zbiór genów, które determinują jej późniejszy dorosły wygląd jako człowieka. I tam jest napisane w tych książkach, że mamy dwie możliwości. Albo są dwa geny X, które determinują w przyszłości, że z tej komórki powstanie kobieta, albo gen X i Y, który determinuje, że w przyszłości powstanie mężczyzna. I wszystko jedno, co będzie robione z tym człowiekiem, jakie będzie miał zmiany chirurgiczne czy plastyczne wykonywane, to zawsze będzie miał w komórkach albo geny kobiety, albo mężczyzny. Nie da się ich zmieniać co pewien czas.
W każdej komórce swojego ciała.
Tak. Z wyjątkiem komórek rozrodczych, gdzie zawsze jest tylko połowa genomu.
Tak. To jest to, co człowiek próbuje zmienić, ale koncepcja Boża jest inna.
Tak. Koncepcja Boża jest zupełnie inna. Nie da, i Bóg, stwarzając człowieka, stworzył człowieka jako mężczyznę i jako kobietę. I nie tylko wyposażył człowieka od strony fizycznej w cechy męskie lub żeńskie, ale wyposażył również człowieka od strony psychicznej i duchowej w takie cechy, które kobiecie będą pomagały spełniać powołanie do macierzyństwa, czyli czułość, troskę o życie, pragnienie wydania życia, ochrony życia, a mężczyznę do tego, aby spełnić powołanie do bycia ojcem, a więc taką swoistą waleczność, odwagę w posyłaniu dziecka do dorosłego życia, bo przecież tak zazwyczaj bywa, że matka chroni, a ojciec jakby wysyła w życie i jednocześnie nad dzieckiem czuwając, tylko bardziej z daleka. I tych cech też nie da się w człowieku zmienić, bez względu na to, czy kobieta ubierze się w szaty męskie, a mężczyzna w szaty żeńskie, czy nawet zrobi sobie jakiś makijaż lub w jakikolwiek inny sposób będzie próbował się upodobnić do kobiety, to nigdy nie stanie się kobietą. I strasznie kłamliwym działaniem tej ideologii gender jest na przykład przedstawianie osób, które niby tej tak zwanej zamiany dokonały, jako na przykład mężczyzna, który został, no tak powiedzmy w cudzysłowie, przerobiony na kobietę, nagle wypowiada się jako specjalista od tego, co to znaczy być kobietą. Nigdy nie będzie od tego specjalistą, bo nigdy nie poczuje i nie przeżyje w sobie tego, co to znaczy być kobietą. Tak samo jak kobieta nigdy nie przeżyje, nie poczuje w sobie tego, co to znaczy być mężczyzną. Ale ta próba zmiany człowieka w jego tożsamości płciowej sięga nie tylko płci, nie tylko psychiki, ale sięga wręcz duchowości człowieka i jego możliwości też przyjęcia daru zbawienia. Bo jeśli Bóg stwarza człowieka jako kobietę i mężczyznę, wyposaża w takie dary natury i łaski, w jakie wyposaża kobietę i mężczyznę, to taki właśnie człowiek ma się otworzyć na zbawienie i na możliwość przyjęcia łaski zbawienia. Jeśli człowiek nie przyjmuje siebie jako osoby w taki, a nie inny sposób stworzonej przez Boga, to przez to samo odrzuca dzieło stworzenia, odrzuca Pana Boga i jednocześnie odrzuca samego siebie. Czyli zamyka się zupełnie na działanie łaski. I to jest pierwsze, największe i najważniejsze zagrożenie tej ideologii gender, że próbując zmienić tożsamość płciową, kłamiąc nam, że można takiej zmiany dokonać, próbuje człowiekowi odebrać i odbiera powielokrotnie cel i sens życia. I odbiera człowiekowi możliwość przeżywania siebie jako osoby takiej, a nie innej. I ta chęć zrównania kobiety z mężczyzną jest rzeczą straszliwą, bo prowadzi straszliwe spustoszenie w ogóle w człowieku. Dalej też gender chce zlikwidować to, co w wielu dokumentach gender jest nazwane tak zwaną przymusową heteroseksualnością. Ponieważ gender twierdzi, że to, że są związki monogamiczne, związki heteroseksualne, że to jest pierwsza przyczyna nieporozumień między ludźmi, bo ludzie są zniewoleni. W związku z tym należy je zlikwidować, dlatego propaguje się związki homoseksualne i wszystko, co jest związane z homoseksualizmem. Dalej, tak jak już wspominałam, gender ogłasza aborcję jako prawo człowieka. wprowadza też cały system, ogromnie rozbudowany, seksualizacji wychowania dzieci, kłamliwie powołując się na badania naukowe, na różne doświadczenia różnego rodzaju lekarzy, na różne testy przeprowadzane, próbując też powoływać się nawet w dokumentach państwowych na to, że to, co proponuje gender i seksualizacja wychowania, jest dobrem dla dziecka, jest zgodne z jego potrzebami, z jego rozwojem. Bardzo często ideolodzy gender, zwłaszcza ci, którzy chcą wprowadzić nowe zasady wychowania seksualnego w szkole, powołują się na standardy Światowej Organizacji Zdrowia, twierdząc, że to są standardy, które powstały po latach badań, po latach doświadczeń i są potwierdzone przez wielu naukowców jako to, co ma wprowadzić dzieci w większe dobro niż to, które mają do tej pory. I pozwolę sobie przytoczyć z takim podziałem na wiek dosłownie to, co propaguje i proponuje nam Światowa Organizacja Zdrowia. I teraz, w wieku od 0 do 4 lat, zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, należy dziecko uczyć, co daje przyjemność cielesna oraz uświadamiać dziecku to, że moje ciało należy do mnie. Co to znaczy? To znaczy, że zdaniem ideologów gender dziecko od najmłodszych lat życia powinno wiedzieć, że ma prawo ze swoim ciałem zrobić, co zechce. Dalej, w wieku od 4 do 6 roku życia ta ideologia chce, żeby uczyć również w przedszkolach i w domach masturbacji we wczesnym dzieciństwie, że już dziecko w tym wieku powinno być uświadamiane na temat możliwości relacji jednopłciowych, że powinno już znać różne koncepcje rodziny. A więc nie tylko to, że rodzina to jest mama, tata i dzieci, ale że rodzina to jest mama, mama i dzieci, tata, tata i dzieci, albo jeszcze inne kompilacje na ten temat. Oraz, że w wieku od 4 do 6 lat należy już prowadzić rozmowy na tematy seksualne.
Ale to właśnie w zakresie o wiele szerszym niż dotychczas.
Tak.
Odpowiadaliśmy na pytania dzieci, które w tym wieku normalnie zadają, skąd się wziąłem.
Tak.
I to nie ma być powiedziane, że Pan Bóg dał ci, daje ci duszę, tata daje cząstkę swojego ciała.
W ogóle nie ma mowy w ideologii gender o duszy, jest tylko mowa o ciele, albowiem cała przyjemność, satysfakcja, szczęście życia, to wszystko ma być zdaniem tej ideologii czerpane tylko i wyłącznie z ciała. I z tego, co daje ciało, dlatego jest tak ogromny nacisk właśnie na to, żeby dziecko już od tych pierwszych miesięcy życia uczyło się czerpać przyjemność z ciała. Nie z relacji z mamą i tatą, tylko z ciała. Dalej znowu w wieku od 6 do 9 lat znowu trzeba będzie uczyć dzieci o masturbacji, o stosunku płciowym i już w tym wieku o antykoncepcji. Jak również o seksie w mediach. I też trzeba dobrze zrozumieć, co znaczy to hasło, bo seks w mediach to będą też filmy pornograficzne, to będą strony internetowe, erotyczne i na pewno nie jest to dzieciom w wieku od 6 do 9 lat w żaden sposób potrzebne. Oraz o prawach seksualnych. A prawa seksualne określane przez gender są bardzo szeroko rozumiane i na przykład w ramach prawa seksualnego w rozumieniu gender to są też prawa do tego, żeby były stosunki na przykład pedofilskie w pewnych wymiarach. Dalej, w wieku od 9 do 12 lat należy zdaniem WHO i ideologów gender uczyć dziecko znowu o antykoncepcji, mówić mu o skuteczności użycia prezerwatyw, tak jakby to było skuteczne, o różnicach między orientacją genderową a płcią biologiczną. Czyli znowu, zdaniem tych ideologów, małe dziecko, 9-letnie, powinno być już uświadomione co do tego, że to, iż jest dziewczynką lub chłopcem, wcale nie musi go zmusić do tego, żeby żył później jako kobieta lub jako mężczyzna, że może żyć zupełnie inaczej. Należy też zdaniem ideologów gender uczyć dalej o masturbacji, o wykorzystaniu nowoczesnych mediów, w tym internetu, do zaspokojenia swoich własnych potrzeb przyjemności cielesnej i również o akceptacjach różnych form seksualności. I znowu jest ciekawe, co oni pod tym pojęciem rozumieją. bo pod pojęciem różne formy seksualności to jest na przykład wpisane pojęcie orgii seksualnych. I zdaniem znowu jest to zgodne z potrzebami dziecka w wieku między 9 a 12 lat. W wieku od 12 do 15 roku życia należałoby uczyć o pierwszych doświadczeniach seksualnych, znowu o przyjemności, o masturbacji, orgazmie, o konsekwencjach macierzyństwa i ojcostwa, jakimi jest ciąża, ale nie w odniesieniu do odpowiedzialności, tylko w odniesieniu do tego, że każdy ma prawo do aborcji. Oraz o prawach seksualnych, zwłaszcza w danym kraju.
Więcej szczegółów na ten temat 3 września. Siostra będzie miała audycję, także to tylko po prostu chcemy zaznaczyć, na czym to polega. I między innymi prawa dziecka tutaj polegają na tym, że rodzice nie będą mogli zabronić realizacji tych tutaj postulatów.
Tak.
Bo tak właściwie to pojmujemy. Rodzice na coś pozwalają, czegoś nie pozwalają. Tutaj powiedzmy rola rodziców będzie tylko do zapewnienia dziecku właśnie dowolnego dostępu do internetu, bez możliwości oraz, kontroli i tak dalej. I
tak, oraz do posłania dziecka na lekcje w szkole, które mają być obowiązkowe. Już w krajach zachodnich są znane takie przypadki, że nawet kiedy rodzice odwoływali się chociażby do wyższych trybunałów, wszędzie dostawali odpowiedź, że ich obowiązkiem jest posyłanie dzieci na te zajęcia, a o ich niedojrzałości świadczy to, że nie chcą na te zajęcia posyłać.
Tak. Czy te standardy, o których tutaj siostra mówiła, Światowej Organizacji Zdrowia, są zgodne z rozwojem człowieka? Jaki właśnie mają wpływ na jego życie i zdrowie? Bo to niby chodzi o zdrowie przecież, samo dobro.
Kiedy dziecko jest małe, każdy rodzic rozumie, że nie może ono ćwiczyć podnoszenia ciężarów, bo cały układ kostny ulegnie nietracalnemu uszkodzeniu. Dziecko musi dorosnąć i dopiero później możemy je pozwolić, żeby ćwiczyło tą dyscyplinę sportu. I tak samo jest z wychowaniem seksualnym. Możemy wyróżnić dojrzewanie biologiczne i psychiczne dziecka. I układ rozrodczy dojrzewa biologicznie między 10 a 16 rokiem życia, a później następuje faza dorastania. Dojrzewanie psychiczne do bycia matką albo ojcem następuje między 18 a 25 rokiem życia. No i jako rodzic staram się biegać po różnych stronach internetowych, szukać pewnych informacji i zawsze staram się sprawdzić, czy są one zgodne z nauką Kościoła.
I takie spustoszenie, które wprowadzenie tych zasad może wprowadzić w rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, to spustoszenie jest jeszcze gorsze, jeśli chodzi o rozwój duchowy. I aby dobrze zrozumieć grozę ideologii gender i tych pomysłów na seksualizację wychowania, warto będzie zapoznać się z jedną z myśli, którą kiedyś zapisał Fryderyk Nietzsche. Jak wiadomo, nie był on chrześcijaninem i nie był przychylny chrześcijaństwu. I między innymi napisał takie słowa. Dotychczas zawsze atakowano chrześcijaństwo niewłaściwie, dopóki nie odczuwa się w życiu moralności chrześcijaństwa jako najgorszego przestępstwa, jego obrońcy mają łatwe zadanie. Pytanie o prawdę chrześcijaństwa to rzecz całkowicie drugorzędna. Rzecz pierwszorzędna to pytanie o wartość moralności chrześcijańskiej. I ideologia gender uderza prosto w serce moralności chrześcijańskiej, dlatego że uderza w sferę życia intymnego, małżeńskiego, w sferę przekazywania życia i tego wszystkiego, co w pojęciu chrześcijańskim nazywamy czystością. Jest to niezwykle niebezpieczne uderzenie, dlatego że człowiek, który nauczy się żyć zaspokajając tylko potrzeby ciała i tylko żyć zaspokajając swoje własne żądze, staje się niewolnikiem samego siebie i własnych żądz. Tak jak kiedyś w jednej ze swoich fraszek pisał Stautinger, gdzie rządzą żądze, tam ja nie rządzę. I to jest doskonała gra słów, która świetnie oddaje to, co ta ideologia gender chce zrobić. A też trzeba mieć świadomość taką, że jeżeli człowiek trwa w niewoli wewnętrznej, która jest spowodowana zniewoleniem przez własne ciało, to tej niewoli człowiek nie widzi. Bo żeby zobaczyć, że jest w niewoli, musiałby spojrzeć jakby z boku na siebie. A człowiek, który jest spętany własną żądzą, takiej możliwości nie ma. Człowiek, który żyje potrzebami ciała tylko i wyłącznie, jest skupiony tylko na potrzebach ciała i nie odczuwa innych pragnień, nie ma dla niego innych wartości i innych odniesień. I taki człowiek też jest, czy raczej staje się z zasady i z natury wręcz niezdolny do poznania Boga. Bo Pan Jezus wyraźnie mówi, wypowiadając 8 błogosławieństw, mówi, że błogosławieni są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. A więc jeśli to serce od dziecka jest pozbawione niewinności, jeśli dziecku chce się zabrać czystość od najmłodszych lat życia, to serce zamyka się, to dziecięce serce będzie się zamykało w ogóle na pragnienie Boga i takiemu człowiekowi zniewalanemu własną seksualnością od samego początku będzie wręcz jakby niemożliwym pragnąć Boga, pragnąć rzeczy wyższych. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, którą niestety bardzo rzadko sobie uświadamiamy, a która jest związana w sposób bezpośredni z ideologią gender. Że większość grzechów związanych ze sferą czystości to są grzechy, które katechizm określa poważną winą. Kiedyś określaliśmy to mianem grzechu ciężkiego. I w odniesieniu do takich grzechów, tak jak na przykład w punkcie 2354 w odniesieniu do pornografii, katechizm wyraźnie mówi, że oglądanie pornografii, tworzenie, rozpowszechnianie za każdym razem jest poważną winą. A jeśli człowiek żyje w stanie grzechu ciężkiego, pozbawia sam siebie życia w stanie łaski uświęcającej. I jak nas uczy Kościół, jeśli człowiek pozbawia się życia w stanie łaski uświęcającej, to zawsze żyje w zagrożeniu własnego zbawienia. Poza tym jest bezpośrednio wydany na ataki złego ducha. I w tym miejscu jest to przeraźliwe zagrożenie tą ideologią. I bardzo dobre się pojawiają hasła, które mówią o tym, że to jest ideologia, która chce odebrać niewinność, która chce zniszczyć człowieka od wnętrza. Tak naprawdę to jest istota tej ideologii. Dalej też musimy mieć świadomość tego, że człowiek, który jest spętany własną seksualnością, nie będzie w stanie podjąć życia w rodzinie. Więc jest to ideologia, która niszczy rodzinę, a jeśli niszczy rodzinę, to niszczy wszystkie wartości i wszelkie dobro, które rodzina mogła wprowadzić w życie dziecka. I człowiek, który zostaje wychowany bez rodziny, a w tym kulcie własnego ciała, własnej pożądliwości, staje się niezdolny do miłości, do szacunku wobec innego człowieka oraz do poświęcenia siebie dla najbliższych. Ta ideologia też neguje prawdę, że został człowiek stworzony przez Boga i przez Boga zbawiony. I tak naprawdę jakby jest taką ideologią, taką straszliwie bałwochwalczą. Bo jakby sama z siebie zakłada to, że skoro człowiek ma prawo zmieniać własną płeć, własną tożsamość, to znaczy, że mu się nie podoba to, co od Pana Boga otrzymał i teraz sam siebie wykreuje, sam siebie stworzy na osobę lepszą niż tą, którą stworzył Bóg. I w tym też jest ogromne zagrożenie tej ideologii. Dalej odbiera ona dzieciom dzieciństwo. Tak? To wszystko, co jest związane z czystością dzieciństwa, z poznawaniem świata, z zadziwieniem światem, ale też z takim powolnym poznawaniem i wchodzeniem w doświadczenie poznawania właśnie ciała, miłości i oddania ciała drugiej osobie jako tego, co jest tak naprawdę piękne i co jest dane przez Pana Boga jako ogromny dar. I przez to też ta ideologia, przez takie zamieszanie, odbiera człowiekowi możliwość odróżniania dobra od zła. Bo nagle dobre jest tylko to, co jest przyjemne dla ciała, a złe jest wszystko to, co jest nieprzyjemne dla ciała. Czyli już nie mamy żadnej hierarchii wartości tak naprawdę. I teraz Słysząc o czymś takim, może sobie wielu z Państwa zadawać pytanie, co z tym robić? Tak? I czy w ogóle jest jakaś szansa na to, żeby przed wpływem tej ideologii siebie chronić? I to jest oczywiście bardzo słuszne pytanie, dlatego że jeżeli pojawia się jakieś zagrożenie, to musimy wiedzieć, jak się przed nim bronić. Ale znowu, aby bronić się przed ideologią gender, trzeba jasno sobie ustawić hierarchię zagrożeń tej ideologii. Zagrożenie numer jeden, i ono zawsze będzie stało na pierwszym miejscu, to jest przede wszystkim zagrożenie utratą zbawienia. Czyli jeśli jest to zagrożenie utratą zbawienia, to znaczy, że ta ideologia jest w gruncie rzeczy walką z Bogiem. I teraz musimy sobie uświadomić jedną najważniejszą rzecz, że kiedy chcemy dziecko, swoją rodzinę, siebie samych chronić przed tą ideologią, to musimy rozpocząć walkę. Ale nie będzie to walka z ideologią, hasłem, czy nawet jedną, czy drugą osobą, która za tym stoi, ale jest to w gruncie rzeczy walka ze złem i z mocami zła, które za tą ideologią stoją. A walka jest jakby od zawsze wpisana w naszą naturę i czasami nawet sobie nie uświadamiamy tego, że walka toczy się w naturze też.
Chociażby w organizmie człowieka. Chodzi o odporność na przykład, to co określamy mianem odporności. Ktoś ma większą, ktoś ma mniejszą.
Nasz organizm wygląda podobnie jak średniowieczny zamek obronny, otoczony fosą, murami obronnymi. Na naszej skórze bytują ogromne ilości bakterii, grzybów, wirusów. Z każdym wdechem powietrza, z każdym kęsem pokarmu ogromne ilości intruzów dostają się do środka. I oczywiście są kolejne fazy obrony. Między innymi na błonach śluzowych mamy związki chemiczne, które niszczą coś, co tylko możemy, te bakterie, które da się zniszczyć. A w kolejnych rzędach stoją krwinki białe, które pełnią funkcji wojsk, które muszą walczyć z intruzami, które nas atakują. I największy problem jest wtedy, kiedy te krwinki białe tracą odporność. Tak? I przykładem jest wirus HIV, który atakuje krwinki białe od wewnątrz. Przez lata powoli osłabia ich odporność i później pojawia się już pełnoobjawowy AIDS i człowiek właściwie umiera na najprostszą chorobę. I podobnie działa gender, tak? Ma uśpić naszą czujność. Mamy pozwolić, żeby nasze dzieci chodziły na zajęcia, gdzie będą demoralizowane. A jak prześpimy ten moment, będzie za późno.
Także widać, że nie możemy być w tym względzie obojętni i musimy się w to włączyć. My jako rodzice. W trosce o to, by nasze dzieci były zbawione, by nasze dzieci miały z nami na co dzień wręcz kontakt, bo już kontakt z tą ideologią, tak jak powiedzmy z tymi różnymi maszkarami, lalkami i tak dalej, w dziecku wzbudza niechęć do drugiej osoby, raczej nastawia przeciwko. Niechęć do rozmowy, a do walki, do zniszczenia drugiej koleżanki, która ma jakąś tam Monster High lalkę inną, która ma inne właściwości i się właściwie dziewczynki nie przyjaźnią, tylko walczą, która ma więcej tych złych zalet, żeby pokonać. A tutaj mówimy w tym wypadku o walce duchowej, która jest niewinnie wprowadzona pod postacią lekcji, które mają pomóc naszemu dziecku znaleźć się we współczesnym świecie.
Mhm. Tak, i to są nie tylko lekcje, bo to też jest cała kultura, to są filmy, to są zabawki, to są lalki, to są bajki, to są książeczki. Jest mnóstwo tych rzeczy i czasami mogłoby nam się wydawać, że zrobimy wszystko, podejmując takie ludzkie sposoby walki. One są ważne i są potrzebne i trzeba je podejmować, ale ciągle musimy sobie uświadamiać jedno, to co napisał święty Piotr w jednym ze swoich listów, co zresztą będziemy czytać dzisiaj w czasie komplety. Słowa: bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że rodzice, wychowawcy, dorośli muszą się stawać ludźmi mocnymi w wierze. Bo nie będą najpierw walczyć dzieci. Najpierw muszą walczyć ci, którzy wychowaniem dzieci się zajmują. I w związku z tym każdy z nas, z dorosłych, bez względu na to, czy jest księdzem, czy jest siostrą zakonną, czy jest ojcem, czy jest osobą samotną. Ale wiadomo, w świecie są dzieci i czy to jest moje dziecko, czy nie moje dziecko, to w gruncie rzeczy na poziomie wiary jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, również bez więzów rodzinnych. To każdy z nas musi podjąć taką walkę duchową i im większe jest zagrożenie, tym większa musi być świadomość tej walki duchowej. I musi to być świadomość tego, że my tak naprawdę walczymy ze złym duchem. Ale nie trzeba się tej świadomości bać. Bo trzeba też zawsze pamiętać o tym, że pierwszym narzędziem działania złego ducha będzie wzbudzanie w nas lęku oraz takiego poczucia, że nie warto, bo i tak nic nie zrobię. I może się wydawać, no co to da, że ja odmówię dziesiątek różańca na przykład, jeśli tyle a tyle jest złych książek wydrukowanych. Ale to da. A przed takim lękiem trzeba się chronić, przypominając sobie bardzo często słowa Pana Jezusa. Bo Pan Jezus nam bardzo często mówi, nie lękajcie się, ale czasami też zwraca się do nas z takim wyrzutem, dlaczego bojaźliwi jesteście małej wiary. I nie chodzi właśnie o to, żeby się lękać, tylko chodzi o to, żeby walczyć. I Kościół w swojej mądrości przez wieki podaje nam różne sposoby walki duchowej. I tak jak ta nieszczęsna ideologia gender ma swoje sposoby walki, tak samo my mamy swoje sposoby walki duchowej. To jest przede wszystkim życie w stanie łaski uświęcającej, to jest modlitwa, to jest post i warto sobie zadać pytanie takie, żeby rodzice pomyśleli o sobie, jak często na przykład poszczę w intencji swojego dziecka. To jest częsta spowiedź i komunia święta. To jest modlitwa do Ducha Świętego o taką łaskę rozeznawania tego, co w tym świecie jest dobre, a co złe. Czy żeby też mieć takie światło umysłu, że kiedy biorę jakąś książkę do ręki, żeby mi Pan Bóg dał rozpoznawać, czy ta książka będzie dobra dla dziecka, czy nie, bo bez Pana Boga tego nie rozeznamy. To jest też wysiłek wkładany w poznanie Biblii, nauki Kościoła, ale też poznanie zagrożeń, które są. Tylko to musi iść w parze, bo jeśli poznamy tylko zagrożenie, a nie będziemy znać nauki Kościoła, to wtedy te zagrożenia nam tę naukę Kościoła odbiorą. Oraz, co jest niezwykle ważne, to takie odważne świadectwo dawane w wierze. Bo tylko odważne świadectwo będzie pociągało innych i będzie innym uświadamiało to, że nie musimy załamać rąk, nie musimy się tego wszystkiego przerazić, co jest, tylko że ciągle jesteśmy silni mocą Bożą, a to jest największa moc.
Silnie mocą Bożą, inaczej, jak tutaj też często księża na rekolekcjach mówią, mamy przyodziać się w zbroję Bożą, hełm wiary przyodziać, miecz Słowa Bożego wziąć w rękę i wówczas niestraszne nam już działanie złego, bo Pan Jezus jest silniejszy. Panie Jarosławie, jako mąż i ojciec, w jaki sposób Pan w tej ważnej przestrzeni życia widzi tutaj rolę rodziców, może trochę z własnego doświadczenia?
Cały czas musimy pamiętać, dokąd idziemy. Celem rodziców jest tak wychować dzieci, aby po samodzielnym, dorosłym życiu trafiły do nieba. Musimy je nauczyć, jak mają rozpoznawać zagrożenia duchowe i także jak mają z nimi walczyć. Wiadomo, że słowa uczą, a przykłady pociągają. Jeżeli mamy dzieciom przekazać pewne prawdy, prawdy wiary, one muszą widzieć, że my nimi żyjemy, tak? I ja staram się naśladować tych ludzi, którym się już udało dostać do nieba. I tak na przykład Jan Paweł II, ojciec Pio, mówili, że nie zdajemy sobie sprawy z potęgi modlitwy i z siły postu. Dlatego staram się codziennie czytać Pismo Święte, rozważać je. Odmawiam codziennie różaniec. Staram się codziennie uczyć we mszy świętej i przyspać do komunii. Poszczę w środy i w piątki. W środy poszczę za papieża i wszystkich księży, bo bez nich nie byłoby pełnej mszy świętej i spowiedzi. Poszczę za osoby konsekrowane, bo one dają świadectwo, że można całe swoje życie poświęcić Jezusowi. Poszczę w intencji wszystkich dzieci, bo one są przyszłością świata. Natomiast w piątek w moim poście łączę się z cierpieniem Pana Jezusa i proszę za wszystkich ludzi cierpiących i moich pacjentów. kiedy pojawia się problem, który wydaje mi się, że jest nie do rozwiązania, modlę się Ducha Świętego. Odmawiam różaniec. Zawsze dostaję dobrą radę, czasami od razu, a czasami za kilka lat. Kiedy przechodzę koło kościoła, wchodzę do środka na krótką adorację. Powierzam Bogu moje problemy, moich bliskich, znajomych, pacjentów. Także modlę się za nieprzyjaciół kościoła. Kiedy mam pytania, szukam odpowiedzi u ludzi, u katolików. Czytam katolickie książki, słucham Radia Maryja, biegam po internecie. Ale zawsze sprawdzam, czy otrzymane rady są zgodne z Ewangelią i z nauczaniem Kościoła. Kiedy nasze dzieci widzą, że pogłębiamy nasze życie duchowe, postępujemy zgodnie z przykazaniami, to łatwiej przyjmują nasze rady, prośby i wymagania, jakie im stawiamy. Już od poczęcia dziecka możemy je błogosławić. Tak? Jak mówi wielu świętych, błogosławieństwo rodziców ma ogromną moc i chroni nasze dzieci przed złem. Tak? Czyli już kiedy mamy to malutkie życie w łonie matki, możemy je chronić. Tak? Powinniśmy też przeglądać książki, które czytają nasze dzieci, oglądać filmy, słuchać muzyki, tej, które one słuchają. Gdy nasze dziecko czyta złą książkę, musimy to z nim przedyskutować, pokazać kłamstwa i zagrożenia, żeby w przyszłości mogło samodzielnie też krytycznie spojrzeć na to, co jest mu przekazywane. Też musimy się starać rozmawiać z naszymi dziećmi, także wspólnie odmawiać modlitwę, rozważać Słowo Boże. No i też bardzo ważne, musimy je nauczyć logicznie myśleć, tak? Żeby mogły krytycznie oceniać informacje i hipotezy, jakie podaje świat, tak? Jeżeli będą myślały logicznie, to zauważą nawet w tym gender, tak? Ile jest tam nieścisłości i sprzeczności i no, rzeczy, które są nielogiczne i wykluczają się same nawzajem. No i musimy nauczyć dzieci ciężkiej pracy. W miarę ich dorastania, żeby miały coraz więcej obowiązków, które przygotują je do dorosłego życia. Bo życie w rodzinie czy w zakonie jest to ciężka praca. A obecny świat uczy dzieci tylko przyjemności i zero obowiązków. Pod koniec dnia...
Proszę, proszę.
Zastanawiam się też nad tym, jeżeli dzisiaj powołałby mnie Bóg, czy mógłbym się przed Nim pochwalić, tak? Jakie dobre... Co dobrego dzisiaj uczyniłem? Tak? Bo nie tylko myślimy o tym, cośmy zrobili złego, ale Panie Boże, no nie byłem ideałem, ale dzisiaj zrobiłem coś bezinteresownie dla innego człowieka, tak? No a później oczywiście rachunek sumienia. Myślę, czy zrobiłem wszystko, jeżeli chodzi o wychowanie moich dzieci, tak, żeby później poradziły sobie w tym dorosłym życiu.
W swojej wypowiedzi używa Pan liczby mnogiej. Rozumiem, że mówi Pan o sobie i swojej żonie.
Tak, tak. Oczywiście jest tak, wychowanie dziecka nie jest moje, tylko mojej żony. Tak? Tak samo nasza troska o nie to jest troska wspólna. Dlatego na przykład istnieje różaniec rodziców, tak? Gdzie rodzice wspólnie podejmują w grupach modlitwę za dzieci.
No właśnie. Państwo należą do różańca rodziców za dzieci?
Znaczy nie. Modlimy się sami za dzieci różańcem, no ale bierzemy to pod uwagę.
Właśnie, bo nie ma takich rodziców, tak idealnych na tyle, żeby nie popełnili żadnych błędów w procesie wychowania. Niektóre są, szczególnie w późniejszym już czasie, nie do odrobienia, po ludzku rzecz biorąc. Ale jeżeli otoczymy je modlitwą, to Pan Bóg jest w stanie te braki wyrównać.
Tak, w jednym z hymnów brewiarzowych jest, bodajże w czasie Wielkiego Postu, jest takie stwierdzenie: Panie Boże, napraw popełnione przez nas błędy. I myślę, że to taka modlitwa powinna być modlitwą i rodziców, i wychowawców, i tych wszystkich, zwłaszcza którzy mają cokolwiek wspólnego z wychowaniem, bo błędy popełniamy zawsze. Ale Pan Bóg w miłosierdziu swoim, jeśli mamy dobrą intencję, to czasami z tych błędów, nawet czasami dużych, potrafi wyprowadzić niezwykłe dobro. I w tym jest też nasza nadzieja właśnie w tej walce duchowej. Także wkładając cały swój wysiłek ludzki, tyle ile mogę, licząc na Boże miłosierdzie, osiąga się dobro.
Przy wychowaniu dzieci stosujemy pewne ograniczenia, pewne zakazy, na przykład jeżeli chodzi tutaj o media. Orientujemy się, że program, który jest oglądany akurat w telewizji na przykład przez dzieci, nie jest programem właściwym I teraz właśnie pytanie, czy coś, co uważamy za złe, jest złe tylko dla dziecka, czy również uważamy, że to zło, na przykład tu chodzi akurat o pornograficzne jakieś sceny, również jest złe dla mnie. Czy tylko wyganiamy dziecko za drzwi, które sobie myśli, no jak tylko dorosnę, będę jak tata, to sobie wszystko obejrzę, czy właśnie jak należałoby postępować? No,
tak jak mówiłem, przykłady pociągają, tak? Jeżeli mówimy dziecku, nie wolno robić tego, bo to jest złe, a ja to będę robił, to będzie rozumiał, że to można robić.
Tylko jak osiągnie odpowiedni, prawda, wiek.
Jeżeli
prawda?
Tłumaczę, że czegoś nie wolno robić, to znaczy, że to również im nie obowiązuje.
Bo po prostu to mnie również szkodzi i również mnie niszczy. I to wtedy jest bardziej przekonywujące dla dziecka. Również jeżeli chodzi o no nasze jakieś starania względem dzieci, czasami jest coś, co akurat no, nie, nam się nie udało, niesłusznie na przykład. Oceniliśmy dziecko, coś powiedzieliśmy, co sprawiło mu przykrość, a było akurat niezrozumieniem sytuacji. Wtedy, między dorosłymi wtedy się używa słowa przepraszam, w jakiś sposób wyjaśniamy sytuację. Czy my jako rodzice powinniśmy się, niektórzy uważają, poniżać w oczach dzieci do przeproszenia dzieci za swoje błędy w stosunku do nich?
Znaczy, bo to właśnie jest rachunek sumienia, żebyśmy mogli to rozważyć we własnym sumieniu. I zdarzyło mi się tak, że następnego dnia powiedziałem synowi, przepraszam, jednak to było nieodpowiednie i nie zauważyłem, żeby z jakiej strony było to, żeby on to źle ocenił, tak? Że było tak, że widzi, że traktuje go z szacunkiem jak drugą osobę, jak człowieka, prawda, który jest obrazem Boga i no, nigdy nie spotkałem się, żeby to miało jakiś uziemny później skutek na nasze relacje.
Z doświadczeniem wiemy, że wręcz przeciwnie. Te relacje są ściślejsze, bo zaufanie do nas wzrasta. Dzieci mają większe zaufanie, widząc, że... Bo dzieci wszystkie nasze braki dokładnie widzą, bardzo dokładnie. Obserwują nas cały czas, nawet tak, jak nam się wydaje, że na nas nie patrzą. To dokładnie wyczuwają sytuację, jaka jest między nami, małżonkami na przykład, czy ona jest prawidłowa, czy jest nieprawidłowa. I tutaj istotną rolą jest, by żyć w prawdzie. By żyć w prawdzie i przed Bogiem stawać w prawdzie i przed dziećmi. Co ma miejsce właśnie w przypadku modlitwy rodzinnej, gdzie jest nie tylko pacierz, ale właśnie, czyli coś oprócz pacierza w modlitwie rodzinnej ma miejsce u Państwa.
My osobiście staramy się codziennie czytać Ewangelię na dany dzień przeznaczoną i później akurat mamy Ewangelię, mamy Biblię w tłumaczeniu w edycji świętego Pawła. Tam są bardzo fajne komentarze i tłumaczenia osób, które zajmują się, tak jakby mówię, zawodowo tłumaczeniem Pisma Świętego. I to później czytamy te tłumaczenia i później czasami dyskutujemy z synem, jak on to rozumie. My mówimy, jak my to rozumiemy. Czasami też mówimy, co ksiądz mówi tego dnia na ten temat, jeżeli było kazanie. Staramy się po prostu no, żyć Ewangelią.
I wtedy po prostu to Słowo Boże nie jest tylko w jakiś sposób słyszane raz tam kiedyś w niedzielę, ale tym Słowem Bożym żyjemy na co dzień i ono żyje w naszej rodzinie poprzez to, że rozmawiamy o Piśmie Świętym. Staramy się zgłębić Bożą myśl, która jest tutaj zawarta i która... wbrew wątpliwości niektórych, pomaga nam zrozumieć szereg sytuacji, które nas spotykają na co dzień, nam i naszym dzieciom. I łatwiej jest pewne trudne sprawy przyjąć, jeżeli to konfrontujemy ze Słowem Bożym i widzimy, że w tym jest jakiś sens, którego my w tym momencie możemy nie rozumieć. Ale mamy zaufanie.
I chodzi nie tylko o możliwość przyjęcia trudnych spraw, ale też o to, że jeżeli ktoś poznaje Słowo Boże, myśli nad tym Słowem Bożym, powtarza je, to Słowo Boże też zapada w pamięć i niejako automatycznie człowiek uczy się tego, że patrzy na świat przez pryzmat Słowa Bożego i wtedy też przez pryzmat Słowa Bożego i wartości, które to Słowo Boże ze sobą niesie, podejmuje decyzje w oparciu o to. I to jest niezwykle ważne. I to nie jest taka sztuka, której się ktoś nauczy czytając raz czy drugi, tylko właśnie wtedy, kiedy to Słowo Boże niejako wchodzi w krwioobieg. Tak? I jakby naturą człowieka staje się to, że gdzieś w jego umyśle się to Słowo pojawia i ono przychodzi, bo Pan Bóg będzie je przypominał. Tak? Pan Jezus mówi, Duch Święty wszystko wam przypomni, ale też jakby człowiek niejako bez wysiłku tym Słowem Bożym oddycha i wtedy może doświadczać tego, że Ewangelia nie tylko jest, ale że ona się dzieje. W moim życiu, w życiu kogoś innego i w świecie, pomimo tego, że ten świat wygląda tak, jak wygląda.
Po prostu w naszym umyśle zapala się czerwone światełko, jeżeli coś jest nie tak. I to właśnie, o czym siostra mówiła, rozróżnianiu, modlitwa o rozróżnienie dobra od zła, bo szczególnie powiedzmy, no, w jakichś tam serialach, których lepiej nie oglądać, bo właśnie niektórzy nawet nie widzą tam zła, które jest tam delikatnie, misternie wplecione, żeby zmienić postrzeganie, powiedzmy, całego świata. Nie według Bożego prawa, tylko według prawa tego świata. To wszystko w jakiś sposób w rodzinach, które żyją Bogiem na co dzień, jest jasne. Tego tłumaczyć nie trzeba.
No być może
i dzieci to wiedzą. Dzieci to wiedzą, czują. Przez skórę, bez jakichś, bez moralizowania, bez jakichś nauk, bo po prostu tym żyjemy na co dzień.
Tak, być może dlatego Izraelici uczyli się Pisma Świętego na pamięć. Nie tylko dlatego, że to była forma przekazu słowa, ale dlatego, że to tworzyło duszę.
I tak, co jeszcze by trzeba powiedzieć, bo powinniśmy już kończyć to wprowadzenie?
Chciałabym na koniec przytoczyć właśnie z Pisma Świętego taką Bożą zachętę do podjęcia walki duchowej. To są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, w których czytamy: zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym. Niech trwoga przed nimi was nie ogarnia. Niech serce wam nie drży. Nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż z wami wyrusza Pan Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i by dać wam zwycięstwo.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi są siostra Urszula Kłusek i pan Jarosław Piesiewicz. Zapraszamy państwa do kontaktu z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar. Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie, by przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestów. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi, nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. I niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki Twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gest rąk. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż kwiat. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o seksualizacji wychowania dzieci i młodzieży. Nasi goście to siostra Urszula Kłusek i pan Jarosław Piesiewicz.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam gości, osoby prowadzące.
Kogo witam?
Oraz wszystkich słuchaczy.
Dziękuję.
Paweł z okolic Torunia. Chciałem poruszyć kilka spraw. Ja uważam, że w ideologii gender toczy się walka o rząd dusz, bo jeżeli będzie, osoby będą zdemoralizowane, bo będzie prowadzona od już najmłodszych lat demoralizacja, to wtedy będziemy mieć człowieka uzależnionego i poddanego swoim nałogom, a takim człowiekiem jest łatwo rządzić. I uważam, że ideologia gender może się nawet taką kwasy religią, taką może stać się elementem poprawności politycznej, już praktycznie stać się nabyć, ale to tak podobnie jak marksizm był taką kwasy religią. Były tam czczone konkretne osoby i wpajano ideologię ludziom do głów już w szkołach nawet i później na uczelniach. Ponadto uważam, że jeżeli ta ideologia gender weszłaby w życie, to jest, można powiedzieć, to walka będzie się toczyć cywilizacji jak kardynał Nagi, Stanisław Nagi mówi, że z zachodu, spod zachodem, to może powiedzieć, że to takie straszenie cywilizacji następuje już od dłuższego czasu i się nasila. Ja uważam, że jeżeli ta ideologia by weszła w życie, to mogłoby dojść do upadku cywilizacji chrześcijaństwa, ponieważ osoby już byłyby demoralizowane od dzieciństwa i te osoby byłyby już jak takimi ekonomistami, które by nie chciały mieć dzieci. Aborcja już stała się plagą, już nie mówiąc już później o eutanazji. W takim położeniu, w takiej sytuacji, to by doszło do tego, że człowiek byłby już pozbawiony uczuć wyższych.
Tak, ale...
Stawiałby na przykład na konsumpcjonizm, na używanie dóbr, używania jednego drugiego człowieka i na świecie by uważał, żeby mógł zjać się źle, bo wtedy już człowiek nie byłby w stanie się poświęcić, nie był, żeby zadawać sobie trud, a co dopiero poświęcić się dla drugiej osoby.
No właśnie, bo mówimy, panie Pawle, dzisiaj głównie o zagrożeniach duchowych, jakie niesie ideologia gender właśnie. A kwestia właśnie to, co pan mówił, poświęcenia dla drugiego człowieka, to jest właśnie związane z tym, żeby się dostać do nieba. Bo jeżeli nie będziemy dbali o innych, tylko o siebie, może tak, siostra...
Jeżeli taki człowiek był zdemonizowany, to by nie mógłby wtedy już ani wychowywać po chrześcijańsku swoich dzieci, bo sam byłby zdemonizowany, przestałby wierzyć w Boga, dla Boga nie było miejsca we sercu brudnym, a musi być serce czyste, żeby kochało Boga i nauczyło miłości, musi się nauczyć miłości, człowiek musi mieć coś z przykazami i wtedy może ofiarować. Tak? Jeżeli ktoś będzie zepsutym zdemonizowany, to nie będzie mógł kochać i taka osoba nie będzie zdolna do uczuć wyższych. Powiedzieć, że tam nie będzie miłości, będzie brakować miłości, co tam jest piekło.
Tak i bardzo słusznie pan wspomniał o tym, że ta ideologia chce zastąpić religię, ale też z tym wiąże się paradoksalnie pewna nadzieja. Bo proszę zwrócić uwagę na taki fakt, że każda ideologia chce zastąpić religię. A więc komunizm chciał zastąpić religię, faszyzm chciał zastąpić religię i kraje wokół Polski jakby padły straszliwą ofiarą tychże dwóch ideologii. W Polsce każda z tych ideologii bardzo mało się przyjęła. Dlaczego? Dlatego, że nasz naród jest ciągle jeszcze narodem wierzącym. Tam, gdzie ludzie będą wierzyć w Boga, tam nie przyjmie się ideologia. I obroną przed ideologią jest w gruncie rzeczy wiara. Bo człowiek wierzący nie potrzebuje szukać ideologii. A poza tym jeszcze bardzo ważna jest pewna taka zasada, którą można ująć w takie słowa, że kto żyje tak, jak jeśli ktoś nie żyje tak, jak wierzy, wtedy wierzy tak, jak żyje. A więc, jeśli będziemy żyć wiarą, to ci ideolodzy gender mogą sobie robić i mówić i działać w jakikolwiek sposób chcą i tak my się tym nie przejmiemy. I dlatego pierwszym sposobem walki z ideologią gender jest troska o wiarę.
Tak, my się tym nie przyjmiemy. Znaczy, że nam to nie zaszkodzi. Znaczy, że dla dobra ogółu nie mamy prawa godzić się.
W sensie nie przyjmiemy tego tak. w siebie. Tak?
Rozumiem. Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dariusz z Katowic.
Witamy.
Chciałbym przedstawić Państwu konkretny przykład indoktrynacji młodzieży przez ideologię gender.
Tak.
To już było jakiś czas temu, pod koniec zeszłego roku. Moja żona natknęła się w szkole, jest nauczycielką, natknęła się w szkole na zaproszenie na wystawę, która była w Muzeum Śląskim od 21 listopada do 8 lutego tego roku. Wystawa nosi nazwę Płeć w projekcie, modele cielesności, tożsamości w realizacjach szekspirowskich. Jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Według opisu tej wystawy ma na celu przybliżenie roli współczesnej sceny w rozważaniach na temat tożsamości człowieka jako jednostki elementu zbiorowości. Jest taki, dołączony do ulotki jest taki opis. Ja tylko przedstawię takie tytuły rozdziałów poszczególnych, ponieważ one w zasadzie mówią wszystko. Tytuły to: pierwszy, obcy czy inny, rewizje kanonu szekspirowskiego w perspektywie gender. Drugie, gender, czyli wizerunki kobiet i mężczyzn we współczesnym teatrze. Trzecie, rozbieranie się teatru, płeć kulturowa w inscenizacjach dramatów Szekspira. I tu w tych ulotkach można między innymi przeczytać, że na przykład Szekspir stał się sprzymierzeńcem, inicjatorem refleksji dotyczącej kulturowej, czyli gender i biologicznej tożsamości płci. Dalej można także się dowiedzieć, że dramaty Szekspira prowokują, potwierdzają intuicje teoretyków gender dotyczące zwodniczości, wywrotności płci. Jest także jeszcze kilka innych stwierdzeń, które nie będę przytaczał, bo nie ma też na to czasu. Natomiast chciałbym też powiedzieć na temat, powiedzmy, jakiejś reakcji, która no, w zasadzie przy tej tematyce, która tutaj jasno, ta wystawa jasno, według mnie przynajmniej, próbuje indoktrynować młodzież, próbuje właśnie no, w jakiś sposób przemycać pewne te niebezpieczne treści do młodzieży. W tej sprawie pisałem do redakcji jednego z największych tygodników w Polsce, katolickich. Dostałem odpowiedź, że oczywiście temat jest ważny, zostanie podjęty, sprawa zostanie przekazana dalej, natomiast no, z tego, co tak później monitorowałem, w tej sprawie chyba no, nie działo się nic. Więc tutaj moje pytanie jest też takie, czy my sobie możemy mówić ogólnie na temat ideologii gender, jakie są zagrożenia, i dobrze, oczywiście to jest dobre. Jednakże, kiedy pojawia się konkretny przypadek, konkretna sprawa, gdzie ta ideologia jest, próbuje przemycać się do ludzi, do młodych ludzi, którzy są najbardziej narażeni na te treści, czy my wtedy będziemy w stanie odpowiednio i skutecznie zareagować, żeby ograniczyć i odciąć te treści tak, aby uchronić właśnie dzieci przed tymi treściami, które ewidentnie im szkodzą. Jeszcze tylko tak na zakończenie chciałbym tylko właśnie to, co jeszcze mnie też zbulwersowało w tym wszystkim, że patronat nad tymi warsztatami objął samorząd miasta Katowice, a spektakl, czy ta wystawa sama została objęta także refundacją dla uczniów katowickich szkół. Więc no tutaj nie wiem, czy to przez nieuwagę, bo raczej tutaj zarząd miasta jest raczej sceptyczny do takich ideologii lewicowych, dlatego tutaj bardziej chyba przez nieuwagę zostało to jakoś tam zatwierdzone. No natomiast no, wydaje mi się to też troszkę dziwne. No i też bym, nie wiem, prosił o jakiś komentarz w tej sprawie.
Dziękuję. Dziękuję, panie Dariuszu. Siostra?
Jeśli chodzi o pana telefon, to po pierwsze najpierw za niego bardzo dziękuję, ponieważ dał pan przykład, co to znaczy być rodzicem zainteresowanym, który sprawdza to, co się dzieje i który wie, jakie treści docierają do dzieci. I to jest pierwszy przykład właściwego działania rodzica. Czyli gdziekolwiek dziecko idzie, co robi, co czyta, to rodzic wie, co to jest. Pyta pan, czy mamy jakąś możliwość przeciwdziałania temu. Oczywiście mamy, ale pod warunkiem, że po pierwsze będziemy mieć w sobie odwagę, po drugie będziemy mieć wiarę, która da siłę do tego, po trzecie będziemy podejmowali nieustannie wysiłek poznawania tych zagrożeń. Albowiem ciągle jeszcze zbyt wielu katolików, czytając cokolwiek na temat gender, nie wie w ogóle, co to jest i nie wie, co stoi za słowami, które są czytane. Jeśli chodzi o propagowanie tematu gender, to radziłabym panu po jednym napisaniu do jednej redakcji nie rezygnować, bo czasami trzeba przyjąć zasady, że jak się zatmykają drzwi, to trzeba wejść oknem. I są takie tematy, których nie wolno odpuścić i na pewno tematu gender nie wolno odpuścić, więc niech pan puka dalej. Są też redakcje, które podejmują temat gender, natomiast na przykład redakcja miesięcznika Wychowawca zarówno w numerze majowym, jak i w czerwcowym podejmuje tematykę gender. Numer majowy ma taki główny temat "To idzie gender", a numer czerwcowy ma temat "Skradzione dzieciństwo" o seksualizacji wychowania. Jeśli chodzi natomiast o ten, jak to pan określił, przypadek sfinansowania przez miasto, obawiam się, że to nie jest przypadek, albowiem polityka gender jest polityką naczelną zarówno dla ONZ, jak i dla Unii Europejskiej. I musimy też mieć świadomość tego, że za tą polityką stają najbogatsi ludzie świata i obecnie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w ONZ są ogromne pieniądze przeznaczane na to, aby gender było propagowane. Ale póki co mamy w Polsce jeszcze takie prawo, że rodzice mogą się sprzeciwiać temu, co jest proponowane dzieciom i można zawsze próbować robić przynajmniej tyle, żeby albo swojego dziecka nie posłać, albo znacie się Państwo w klasach, możecie się spotykać w komitetach rodzicielskich, trzeba różne rzeczy organizować, uświadamiać też siebie nawzajem i podejmować wspólne działanie rodziców z przedszkola, ze szkoły takiej czy innej w kierunku jasnego tłumaczenia dyrekcji nauczycielom, że na mocy prawa rodziców wychowania dziecka odmawiacie tego, żeby dzieci miały takie, a nie inne zajęcia, były prowadzone na takie, a nie inne wystawy. Póki co jeszcze w Polsce taka możliwość jest i należy z niej korzystać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja przysłuchuję się tutaj.
Kogo witamy?
Ksiądz Rafał Sztajnca, Michalita.
Prosimy bardzo.
Przysłuchuję się tej audycji, dla mnie bardzo ciekawej. Pozdrawiam wszystkich prowadzących tę audycję.
Dziękujemy.
Co mnie tak bardzo poruszyło w tych słowach, które słyszałem, że właśnie walka z gender to nie tyle walka właśnie z ideologią, ile sama walka ze złem. To myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy na ten świat, który nas otacza, który, no, można powiedzieć, wywrócił się do góry nogami, to widać, jak bardzo potrzebna jest właśnie ta modlitwa, czy walka ze złem poprzez modlitwę, poprzez również egzorcyzm prosty świętego Leona XIII papieża, czyli modlitwy do świętego Michała Arkanioła. Właśnie jadę samochodem i wracam z Przemyśla, gdzie w ostatnich dniach w Przemyślu i w Żurawicy Górnej te parafie Trójcy Świętej, parafie świętego Andrzeja Boboli nawiedza święty Michał Archanioł, zwrotę objawień na Górze Gargano. Niezwykły czas mocy i łaski, ale przede wszystkim też tej modlitwy o uzdrowienie, o uwolnienie z załogu. Okazuje się, że bardzo wielu ludzi właśnie zniewolonych jest i nie tylko tą ideologią gender, ale również innymi rzeczami, grzechami, które właśnie jak gdyby uderzają w samego człowieka. Stąd myślę, że tak jak szanowni Państwo prowadzący tą audycję podkreślili, że jest to walka ze złem, więc na pewno z mojego punktu widzenia, nie tylko z tego względu, że jestem ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, ale postrzegam i obserwuję, co się dzieje wśród młodzieży, ale również wśród dorosłych, że tutaj możemy właśnie wiele wyprosić przed świętego Michała Archanioła, a tym bardziej, kiedy właśnie na ziemiach polskich puścimy figurę zwrotu na Gargano, miejsca, gdzie ponad 2 miliony ludzi przybywa do tego miejsca i prosi dla siebie i prosi świętego Michała Archanioła o to, żeby właśnie w tym świecie było więcej dobra, więcej walki ze złem. Pozdrawiam bardzo serdecznie całe Radio Maryja, parafię Przyławicy Górnej, parafię Świętej Trójcy, Przemyślu, Szczęść Boże, bądź pochwalony.
Na wieki wieków, amen, księże Rafale.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo za telefon. I proszę księdza, jako rodzice musimy starać się chronić dzieci, tak? Dlatego prócz błogosławieństwa, które dajemy dziecku, kiedy wychodzi do szkoły, czy wyjeżdża z domu na dłużej, też możemy błogosławić siebie nawzajem, tak? My, rodzice, siebie nawzajem, dziecko może błogosławić rodziców. I oczywiście najsilniejszą bronią jest różaniec, który odmawiamy wspólnie, i też modlitwa do Michała Archanioła, tak? Która, obie te modlitwy mają siłę egzorcyzmów, które możemy w domu samodzielnie, w gronie rodzinnym odmawiać i wtedy zyskujemy tą siłę do walki ze złem i do rozpoznawania zagrożeń.
Dziękuję bardzo. Po chwili muzyki kilka ogłoszeń. Minęła godzina 23 i 1 minuta. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Przede wszystkim kontynuacja tego tematu przez siostrę Urszulę Kusek będzie 3 września. Natomiast najbliższa audycja 16 lipca. Temat małżeństwo, czyli sztuka radosnego życia ze sobą. Państwo Katarzyna i Tomasz Jaroszowie będą naszymi gościmi. 23 lipca kształtowanie i usprawnianie funkcji mowy i języka u dzieci. Gościem będzie neurologopeda dr Elżbieta Minczakiewicz. 30 lipca domy jasne i radosne o radości życia w rodzinie. Państwo Anna i Janusz Wardakowie. Wracając do dzisiejszego tematu, seksualizacja wychowania dzieci i młodzieży, polecamy miesięcznik Wychowawcę, wydawany w Krakowie. I tutaj są artykuły siostry, ale nie tylko. To są numery, może siostra powtórzy, bo to można numer, przecież do nich wrócić.
Numer majowy pod takim ogólnym hasłem To idzie gender. Poświęcony jest ogólnie tematyce gender. Natomiast numer czerwcowy poświęcony jest tematowi seksualizacji wychowania. I jest pokazane, jak się ta seksualizacja wychowania dokonuje za pomocą bajek, filmów, różnego rodzaju książek dla dzieci, mody dla dzieci, która jest coraz bardziej też promowana w tym kierunku. Oba numery nadal są dostępne, w Empikach można je nabyć, albo zwyczajnie odszukać stronę Wychowawca w internecie i przez stronę internetową też można sobie takie numery tego czasopisma zamówić. One są, myślę, szczególnie ważne i interesujące dla nauczycieli też i dla rodziców, albowiem są pisane właśnie też od strony wychowania, tematy są podejmowane.
Dziękuję bardzo i kontynuujemy odbieranie telefonów.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych w studio i słuchaczy. Barbara Znałęczowa się kłania.
Witamy serdecznie.
W kwestii tej ideologii gender chodzi konkretnie o te wykłady w szkołach względem dzieci, prawda? Nauka seksualności, seksualizacja. Przecież to jest przemoc seksualna wobec dzieci w najczystszej formie. Co na to ustawa o przeciwdziałaniu przemocy? Przecież to jest przemoc bez kontaktu fizycznego. To jest rodzaj przemocy. Co na to na przykład Fundacja Dzieci Niczyje? Co na to Rzecznik Praw Dziecka? Przecież jest prawo, które chroni dzieci w kwestii tutaj pedofilii. No to jest naprawdę, to woła o pomstę do nieba. To jest naprawdę przerażające. Róbcie coś Państwo, bo to naprawdę to do strasznych rzeczy może dojść.
Nie tylko szkoła, ale i przedszkole, bo to już widzimy tak, od 4 roku życia.
Ta krzywda dziecka.
Misie z penisami, potem takie pluszowe waginy, pochwy, wszystko, tak żeby właśnie, dzieci się bawiły. Kąciki do przytulania.
Troszkę, no ja jestem przerażona. Ja osobiście mam uprawnienia konsultanta do spraw przeciwdziałania przemocy i przez ponad rok prowadziłam tutaj przy kościele u nas taki punkt informacyjno-konsultacyjny przeciwdziałania przemocy. No to jak usłyszałam o tym całym gender i skonfrontowałam z moją wiedzą na temat właśnie przemocy seksualnej, konkretnie wobec dzieci, no to ja jestem przerażona. No to tutaj w kwestiach prawnych zapowiada nam się prawdziwa rewolucja z tego wynika.
To jest
no bo jak to pogodzić?
Po prostu starczy zmienić znaczenie słowa przemoc i nazwać no to, tą dziedzinę tak, prawami dziecka.
Ci ludzie, no to teraz my się będziemy buntować, prawda? I rodzice, i dzieci. Bo jeszcze mamy rozeznanie, co jest przemocą, co nie. A później...
Bo jeszcze nas za to nie zamykają do więzienia.
No tak. A później, przypuśćmy, no nie jesteśmy wieczni. Mhm. Jeśli to cały gender utrzymałoby się i poszło w lata, to nawet ci ludzie, którzy no, poddawani tej przemocy... Oni nawet nie będą wiedzieli, że to jest przemoc.
Oczywiście.
Faktycznie potraktują to jako dobrodziejstwo. A sprawców przemocy jako ogromnych dobrodziei, osoby bardzo znaczące w ich życiu.
I o to właśnie chodzi.
Tak, to są potworne spustoszenia. To jest potworne, naprawdę. Gdyby to weszło, to jest szatańskie. To jest szataństwo w najczystszej postaci i formie.
Na Zachodzie to już weszło. I dlatego tam jest tak, jak jest. Nie ma no powołań, właśnie. Rodziny rozbite.
dużo jest.
No u nas na szczęście jeszcze nie weszło i też między innymi po to są takie audycje, żeby właśnie nie weszło.
Właśnie, to trzeba nagłaśniać jak najbardziej tak, ten problem.
Tak, ale, ale też musimy mieć świadomość tego, że musimy bronić się przed wejściem ustawy o seksualizacji, o wychowaniu seksualnym do szkół, ponieważ za tą ustawą idą pewne ustalenia prawne. A w tych ustaleniach prawnych, które są zawarte w takim dokumencie, który się nazywa dokument z Yogyakarty, to jest taka miejscowość, w której kiedyś odbyło się takie spotkanie prawników. Ja będę o tym mówić więcej we wrześniu. Teraz niestety nie mamy na to czasu, a nie chcę jakby więcej o tym wspominać, bo prześlizgniemy się przez temat, a jest zbyt ważny. W każdym razie tam pojawia się też takie pojęcie, że każde dziecko ma prawo do otrzymania odpowiedniej wiedzy i wykształcenia. I ideolodzy gender będą się powoływać między innymi na ten punkt z tych dokumentów, twierdząc, że skoro dziecko ma prawo otrzymać wiedzę i wykształcenie, to ma też prawo otrzymać wykształcenie, ich zdaniem, bo to ma być ich zdaniem wykształcenie, w tej dziedzinie seksualnej. W związku z tym będą uzasadniać, że to jest czynione znowu, proszę zauważyć, zgodnie z prawami dziecka.
No tak, i że każdy, kto będzie
Przeciwko temu występował, będzie występował przeciwko prawom dziecka. I dlatego my tutaj dzisiaj mówimy o tej walce duchowej i wzywamy do modlitwy i żeby też uwierzyć w taką potęgę modlitwy, żebyśmy się jako katolicy, jako chrześcijanie po prostu zmobilizowali do takiej naprawdę ogromnej modlitwy,
tak,
żeby nam ta
Jerycha, tak? I tak. Przypuśćmy na przykład adoracje całodobowe.
Tak, adoracje, różaniec, który ma moc egzorcyzmu. Tak, wie pani, formy modlitwy, niech każdy się modli też tak, jak mu Pan Bóg w duszy podpowiada, tak?
Bo klikania do krwi Chrystusa.
Tak, idziemy różnymi drogami modlitwy, ale ważne jest to, żeby się modlić i żeby się modlić w tej konkretnej intencji, tak? O powstrzymanie tej ideologii gender i też, co jeszcze jest bardzo ważne, a czego jeszcze nie zdążyliśmy dzisiaj o tym powiedzieć, my też musimy, drodzy Państwo, modlić się za tych, którzy tą ideologię propagują. Bo my póki co jesteśmy tym zagrożeni.
Na przykład księża mogliby odprawiać w tej intencji.
Tak, ale to niech decyzje o mszach niech podejmują księża. To jest ich działka, tak?
No, ale my możemy wnosić, przypuszczam.
Tak, możemy i trzeba o to prosić. Możemy zamawiać takie intencje.
Właśnie.
Ale żeby się też modlić za tych, którzy tą ideologią już są przesiąknięci i już ją propagują, bo ich zbawienie jest najbardziej zagrożone.
Tak.
I trzeba się też modlić o ich nawrócenie, bo wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i Pan Jezus kocha ich tak samo jak nas.
Tak, za nich też poszedł na krzyż.
Tak, dokładnie. A też, no jeżeli ludzie się nawrócą, to też nie będą tej ideologii propagować. A dalej po modlitwie musi iść wiedza, musi iść poznanie i tak. Konkretne działania, żeby się temu sprzeciwiać w szkołach, w przedszkolach i tak dalej. W związku z tym to musi być takie bardzo skomasowane działanie, ale na pierwszym miejscu musi stać modlitwa. Bo tak jak pani powiedziała, walczymy z szatanem. I tego nie możemy
niestety,
sobie inaczej
nazwać. To jest szataństwo w najczystszej postaci. Jeśli można tu jakiejkolwiek czystości w ogóle mówić, prawda?
No raczej nie.
W ogóle nieadekwatne słowo.
Dziękujemy tutaj pani Barbaro.
Nie tak. Gra. No nic, to ja dziękuję bardzo państwu.
Dziękujemy.
Pozdrawiam serdecznie.
Ja
ze swojej strony będę robiła wszystko, co będzie w mojej mocy i życzę wielkich i świętych owoców tej krucjaty przeciwko tym szatańskim przedsięwzięciom. Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mirek Michniewski z Lubuskiego.
Witam.
Chciałbym się włączyć w tę dyskusję. Witam czcigodnych prowadzących, czcigodną siostrę, jak pamiętam, Urszulę i pana Jarka Piesiewicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja troszeczkę, może państwo pozwolicie, z innej beczki. Wydaje mi się to...
Ale na temat?
Na temat, jak najbardziej na temat. Chodzi przede wszystkim o te tsunami deprawacji w naszym kraju i w ogóle na całym świecie. Ja takim jestem dzieckiem, można powiedzieć, systemów. Byłem wychowywany w rodzinie zastępczej, mama była w Mauthausen, nie mogła mieć dzieci, więc mnie wzięli na wychowanie. Ciężko jej było o tym mówić swego czasu, ale pewne sprawy mi przekazała i to tak jakby były te następstwa, ten gender tych systemów totalitarnych. Wszędzie właśnie zagrożeni, a najbardziej zagrożone są dzieci. I czym bardziej te dzieci wejdą w to wszystko, to później mają trudniejszą drogę wyjścia i nieraz przekreślone życie do końca swoich dni. Bynajmniej są jakieś negatywne skutki i na pewno trudno się z tego wydobyć. Ja, jak mówię, nie składam broni, też jestem, jakoś mi się rodzina nie ułożyła i trzymam się. I tak chciałem właśnie powiedzieć w tym aspekcie, że jest bardzo trudno w ogóle, jeżeli chodzi o grupy społeczne, które by się tym zajmowały. No, bardzo dziękujemy Radiu Maryja, że podnosi te tematy państwu. Są to ciekawe rozmowy. Wydaje mi się, że w ogóle wspólnoty są źle ułożone. Historia w szkole, cały system po prostu społeczny, dydaktyczno-wychowawczy, tu by się po prostu musiał tak jakoś zorganizować, jakieś tamy stawiać, bo z dnia na dzień coraz większe zagrożenia. Na pewno temat jest bardzo, bardzo głęboki i państwo na pewno mi to przyznacie, bo tak to wygląda i najbardziej dzieci na tym tracą, a to jest później materiał do obróbki na warsztacie ludzi, którzy z tego czerpią zyski, różnego typu odwyki, nieodwyki i to na tym bym chciał zamknąć. Na pewno państwo wiecie, o co chodzi, żeby jeszcze się inni wypowiedzieli. Szczęść Boże, kłania się Mirek z Jasienia. Pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja i do spotkania na Jasnej Górze. Dobranoc.
Dobranoc
z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Barbara z Dolnego Śląska.
Witamy Panią.
Szanowni Państwo, przysłuchuję się tak samo tej całej dyskusji. Jestem kobietą 58-letnią. Wychowałam jedną córkę, ale to, co się dzieje teraz i co moi przedmówcy mówili, to bardzo zatrważa mnie, moją córkę, mojego męża. Jest to coś strasznego, co nam grozi. I tak jak moi przedmówcy, pan, który mówił o tej wystawie organizowanej gdzieś w województwie około miasta Katowic i jeszcze jedna pani, kurczę, przepraszam bardzo, ale troszkę coś mi się pomyliło, ale też jedna pani mówiła o tej wierze, a więc i ja chciałam o wierze, że musimy po prostu nie zbaczać z tej drogi wiary, że musimy się bardzo modlić i prosić Pana Boga, żeby do tego nie doszło. To, co nam oferują teraz, wszystko, po prostu wszystko nas, że tak powiem, chce zagarnąć. Wszystko zło, co nas otacza, chce nas zagarnąć. Ja pamiętam, pozwolicie Państwo, że tak króciutko powiem, byłam małą dziewczynką, byłam w kościółku i ksiądz mówił w kazaniu takie słowa: cesarz jest nagi. Ja tego wtedy nie za bardzo wtedy rozumiałam. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. Wydaje mi się właśnie w nawiązaniu do tej prawdy, cesarz jest nagi, że chodzi o to, że w wielkiej mierze, że ludzie dzisiaj żyjący przytakują, aby mieć spokój pracy, aby szybciej iść do domu, aby kierownik się na mnie nie pogniewał, aby koleżanka nie patrzyła krzywo. Przytakujemy. My nie podejmujemy jakiejś takiej nawet próby, chęci wyjaśnienia czegoś, dyskusji, skierowania kogoś na właściwą, dobrą drogę, tylko dla świętego spokoju przytakujemy. Tak jak z tym cesarzem, co jest nagi. I dzieje się wiele zła. I tu już stawiam kropkę. I szanowni Państwo, ja mieszkam na wsi małej koło miejscowości Świdnica i chciałabym na przykład, życzyłabym sobie, żeby ksiądz na kazaniu w wielu kościołach właśnie powiedział na temat tego, na temat tego zagrożenia gender, bo wydaje mi się, że się za mało o tym mówi, a ludzie jednak słuchają. Ja byłam wstrząśnięta tą informacją w radiu, kiedy otworzyłam radio przedwczoraj i ksiądz mówił na ten temat. Po prostu struchlałam, jestem zdruzgotana, ale wierzę w wielkość modlitwy. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za głos. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić do radia. Jestem bardzo zadowolona.
Cieszymy się.
Dziękuję bardzo. Z Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za telefon. I jako rodzice, jako katolicy musimy wiedzieć, że nie trzeba się bać. Trzeba się modlić. Modlitwa wyzwala z lęku przed złem i modlitwa daje siłę do walki. Jak będziemy się modlić, Duch Święty pewnie nas natchnie, w jakich możemy używać metod. A wszelkie będą konieczne. I że wybierasz ludzi do Sejmu, którzy zatrzymają tę ideologię, i do szkół nauczycieli, którzy też nie będą chcieli tego wprowadzać. Po prostu na każdym poziomie musimy zatrzymać
tę lawinę. I otaczać modlitwą tych, których, o których się troszczymy, i tych, którzy stoją po stronie przeciwnika.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże, witamy. Kogo witam?
Przysłuchuję się audycji. Tak jak
można imię pani poznać?
Przepraszam, Ewa z pod Warszawy.
Dziękuję bardzo.
Przysłuchuję się audycji, jestem tak samo przerażona jak wszyscy, którzy się wypowiadali, z tym, że ja się tym troszkę wcześniej już interesowałam, więc jakby te dzisiejsze informacje nie są dla mnie specjalnym zaskoczeniem. Natomiast mam inne przemyślenia. Nie sądzę, żebyśmy jako społeczeństwo byli w stanie się zorganizować i przeciwdziałać wprowadzaniu tej ideologii, ponieważ jak obserwuję, nieskromnie powiem, że obracam się wśród ludzi wykształconych i mądrych, jakby się wydawało, a nawet oni nie do końca rozumieją, o co chodzi. I na pewno nie będą włączać się w jakieś działania. Ale to tak na marginesie. Chciałabym zapytać w kontekście tego, co dzisiaj usłyszałam, jakie my będziemy mieć wsparcie ze strony Kościoła, nawet jeśli się będziemy jako społeczeństwo organizować. Dlaczego o to pytam? Pytam o to dlatego, że ideologia gender jest już na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie, proszę Państwa. Chyba Państwo o tym wiecie.
Tak, niestety.
I co? I ja się pytam, jakie my jako społeczeństwo mamy wsparcie? Bo przecież to są ludzie, którzy będą, ci, którzy będą się tą ideologią tam zajmować, studenci, to będą ludzie, którzy zostaną ideologami gender, prawda? Po skończeniu katolickiego uniwersytetu. To jest przerażające dla mnie. Bo cała reszta, to można się było tego spodziewać. Kiedy się u nas ta rewolucja ustrojowa działa i właściwie już się skończyła, rozmawiałam z pewną panią, która mieszkała Polką, wielu lat zamieszkała na Zachodzie. Wtedy byłam bardzo szczęśliwa, że u nas się to wszystko zmienia, że wychodzimy z socjalizmu, że mamy szansę wejść do Unii Europejskiej. Ona tak słuchała tego wszystkiego ze smutną miną i na koniec mi powiedziała: słuchaj, ty się tak nie ciesz, bo wy jeszcze nie macie pojęcia, jaka gangrena do was przyjdzie z tej oczekiwanej i upragnionej Europy. No i niestety się nie pomyliła. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Z Panem Bogiem, Pani Ewa.
No tak, tylko że gangrena też nie zajmuje wszystkiego. Ja jednak pomimo wszystko osobiście stoję na stanowisku ciągle nadziei i ufności w Panu Bogu. I też takiej świadomości, że Kościół to nie jest jakaś jedna czy druga osoba, ale Kościół to jest wspólnota i Kościół to jesteśmy my wszyscy. I tutaj wspomniała Pani ten bolesny przykład Kulu, ale ciągle są uczelnie, które tego nie propagują, są uczelnie katolickie, które będą uczyły inaczej. Są księża, których imiona i nazwiska nie znamy, a którzy też na temat gender mówią. Są różne oddolne też oddziaływania rodziców, którzy się temu sprzeciwiają. I oczywiście jako społeczeństwo w całości przeciwko temu gender nie ruszymy. Ale ciągle musimy mieć też taką świadomość, że zło jest zawsze tym, które krzyczy. I nie możemy się też dać tej ideologii zakrzyczeć i się tak do końca przerazić, i uwierzyć w to, że ona jest silniejsza, bo jeśli w to uwierzymy, to w tym momencie tracimy siłę do walki. A nasza siła jest w Panu Bogu. A Pan Bóg szatana już pokonał. I na ile ta walka będzie teraz skuteczna, to zależy od tego, jak my będziemy żyć z Panem Bogiem. I jeśli chcemy sobie stawiać pytanie o Kościół, to najpierw trzeba sobie postawić pytanie o to, jaki ja tworzę Kościół w sobie i z tymi, z którymi żyję najbliżej. I jakkolwiek może się wydawać, że taki, tak nazwijmy to, zwyczajny człowiek nie ma żadnego pola działania, to ma, bo każdy się spotyka z ludźmi, każdy z kimś rozmawia i nawet, nie wiem, słuchając takiej audycji, czytając jakiś artykuł, można innych uświadamiać. I co jeszcze jest ważne, to jest to, co pani wspomniała, że obraca się pani w środowisku ludzi wykształconych, ale wykształcenie to nie zawsze jest mądrość i wykształcenie to wbrew pozorów jeszcze nie zawsze jest wiedza. I jest jeszcze jeden taki punkt, nad którym rodzice powinni jakby bardzo mocno się zastanowić i podjąć ogromną pracę, która jest ogromnym wyzwaniem dla rodziców, dla wychowawców, w ogóle dla człowieka żyjącego w tym świecie, to jest to, żeby świadomie nauczyć się przepytywać słowa i pojęcia, które do nas dochodzą, co one tak naprawdę znaczą i co za nimi stoi. Bo jeśli na przykład przeczytamy, że standardy wychowania według WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, służą zdrowiu naszych dzieci, to brzmi pięknie. Ale jak poczytamy te standardy, to już pięknie nie brzmi. Czyli trzeba też podejmować taką pracę i przede wszystkim się nie załamywać.
Jan Paweł II powiedział, że kto traci nadzieję, staje się sprzymierzeńcem zła. Nie możemy tracić nadziei, musimy się modlić.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anastazja z diecezji warszawsko-praskiej.
Witam.
Dziękuję Państwu serdecznie za podjęcie tematu. Podzielam też opinię pani poprzedniej słuchaczy, że mrożąca informacja, krew w żyłach. Ale po prostu nie mamy wyboru. Musimy podjąć walkę. Bo to jest nasze być albo nie być. To jest, no to już jest tak, jak jest. Po prostu tutaj zakładam tak. Informacja, jak ojciec Rydzyk mówi, formacja, akcja. Informacja. Dokonałam dzisiaj z 50 telefonów, dzwoniąc, wzięłam właśnie notes z telefonami i żeby powiadomić wszystkich, bo jest ogromna niewiedza. Właściwie z ludźmi się rozmawia i nie wiedzą. Informacja właśnie o tym spotkaniu z Państwem 3 września też. Każdy, jak ja zrobiłam 50 telefonów, to z tych 50 osób niech też następne po 50 osób powiadomią i następne, i następne, i następne. Róbmy taki łańcuszek. Następnie musimy przyjąć też, nie możemy sobie dać narzucić. Przecież mniejszość nie może nam narzucić, żeby zniszczyć nasze dzieci, naszych wnuków. My musimy przeciwstawić się temu. Tak jak siostra to pięknie ujęła. Zresztą kiedyś czytałam dzienniczek siostry Faustyny. Pan Jezus powiedział do siostry: nie lękaj się. Jeżeli nie myśl, że świat jest taki mocny. Jeżeli będziesz mocna wiarą, świat ci nic nie zrobi. Pan Jezus szatana pokonał. Teraz jest walka z szatanem. Ale prosimy, tak jak ten kapłan powiedział, jest peregrinacja Michała Archanioła. Prosić Michała Archanioła. No i największo jeszcze siłą to jest Chrystus. Po prostu otworzyć kościoły, wystawić Pana Jezusa i na klęczkach, z różańcem w ręku, modlić się i wyprosimy. Przecież Bóg jest nad tym złem, prawda? I jeszcze dla nich zbawienie wyprosić. Musimy wreszcie przestać być mierni i bierni, tylko musimy zacząć właśnie być aktywni. Musimy to chrześcijaństwo jakoś głosić, jak to Pan Jezus mówił, prawda, na dachach. I my musimy to być albo nie być. To już jest nasza ta końcowa faza, bo jeżeli nam zniszczą dzieci, zniszczą wnuków, no to cóż, no przecież to nie możemy dać się zezwierzęcić. Także informacja i wielka modlitwa, bo to jest już walka z szatanem. Wielka modlitwa za nasze rodziny. W ogóle ja dostałam wiadomość i odmawiam. Pompejańska jest nowenna teraz. To jest bardzo skuteczna. Tam moje znajome jedna właśnie modliła się, odzyskała wzrok, drugie dzieci się rozwiodły, modliła się, dzieci się połączyły. Pompejańska nowenna to jest diecezji wyszła szczecińsko-kamińskiej. Tam, prawda, i to jest bardzo skuteczna ta nowenna o nową ewangelizację narodu polskiego i zatrzymanie demoralizacji narodu polskiego. Taka intencja. I my musimy iść do kapłana, prosić o otwarcie kościoła, wystawienie Najświętszego Sakramentu, msza święta, modlitwa I my się nie lękajmy, bo Bóg jest z nami, tylko musi być nasza determinacja, nasza wytrwałość. I po prostu to jest z duchem, co tylko można modlitwą, różaniec, prawda? I przed Najświętszym Sakramentem i wyprosimy wszystko.
Dziękujemy, także, pani Anastazjo. Bóg zapłać za tą sugestię i oczywiście to jest ta droga. Jedźmy do Częstochowy prosić Matkę Bożą. Teraz jest ta okazja, pielgrzymka. Będziemy w dużej sile modlitwy. Matka Boża zawsze wysłuchuje, jeżeli to jest zgodne z wolą jej Syna. No, chyba to sprzeczne nie jest. Dziękuję pani Anastazji. Odbieramy jeszcze jeden krótki telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Z centralnej Polski. Chciałam wyrazić swój wielki niepokój w związku z tym, że te sprawy tak bardzo daleko zaszły, właśnie, że WHO to propaguje. I ciekawa jestem, gdybyśmy jako rodzice napisali konkretne zapytanie, co dobrego mają te dzieci osiągnąć dzięki właśnie takim zarządzeniom i takim rozporządzeniom, to może by się WHO w ogóle nie potrafiło wytłumaczyć z tego, bo ja mogę dać konkretny przykład. Wychowywałam dziecko w rodzinie zastępczej, które onanizowało się. I w pewnym momencie jako mały chłopiec, taki właśnie 4-letni, jak straszne są to problemy potem z wyprowadzeniem tego, bo dziecko w pewnym momencie zaczęło się wstydzić, w pewnym momencie doszło do tego, że były nawracające infekcje w drogach moczowych, nie mogliśmy tego zlikwidować, nie mogłam dojść do tego, skąd to się bierze i dopiero mamusia, która była w domu dłużej, ja wchodziłam do pracy, zobaczyła, że właśnie to dziecko jakoś za długo jest w ubikacji albo coś tam na tym fotelu się jakoś tak bezczynnie zajmuje, nie wiadomo czym, i ona to zauważyła. Dziecko, które miało wtedy określony iloraz inteligencji około 71. Proszę sobie wyobrazić, jak wielką pracę musiałam wykonać z tego powodu, bo dziecko niczym się nie interesowało, tylko właśnie swoim narządem płciowym. I mogliśmy tutaj najróżniejsze zabawy organizować w domu, wszyscy na chwilę się zajęło, potem gdzieś tam się kamuflowało, gdzieś tam chciało być albo w ubikacji, albo gdzieś na swoim fotelu i rozwój intelektualny był prawie żaden. Proszę sobie wyobrazić, żeby oduczyć to dziecko, ja go musiałam zaszywać, dorosłego już prawie takiego dużego chłopaka, w jednoczęściową piżamę, wysadzić do ubikacji i potem znowu zaszyć. I na ten temat wiele z nim rozmawiać, tak, żeby jakoś to dziecko przygotować do pierwszej komunii świętej, żeby ono nie miało tego poczucia wstydu strasznego, które po prostu sobie jakoś tak mimo wszystko uświadomiło w pewnym momencie, bo myśmy go w taki stan nie wprowadzali, chcieliśmy tylko po prostu pomóc dziecku. I proszę sobie wyobrazić, że ten iloraz inteligencji potem udało się temu dziecku podnieść, bo w wieku około 15-16 lat były robione powtórne badania i doszedł prawie do normy, ale właśnie dzięki temu, że się opanowywało takie właśnie skłonności, więc to nie są naprawdę obojętne rzeczy, dziecko nie potrafi tego. Płeć ma konkretną, seks ma konkretny cel. Zajęcie się płcią jest w konkretnym celu w życiu człowieka. Jeśli dziecko tego będzie robiło to bezwiednie, to tak jak właśnie padały tutaj te cytaty nawet i z Staudingera, że
rządzą,
do czego to prowadzi.
Tak, bardzo dziękujemy pani za ten telefon. On jest szczególnie cenny, ponieważ pani jakby trochę wybiegła w przód, mówiąc o tym już, jakie skutki są tego, ale też jest bardzo słuszne pytanie pani, czy ci z tej organizacji, Międzynarodowej Organizacji Zdrowia, zdają sobie sprawę z tego, że to jest dla dzieci szkodliwe. Otóż ten dokument Światowej Organizacji Zdrowia, on ma ponad 70 stron, to co ja państwu cytowałam, to oczywiście jest tylko malutki fragmencik. I w całym tym dokumencie nieustannie powołują się na dobro dziecka. I sama się nad tym zastanawiałam, dlaczego tak, skoro ewidentnie to jest zło. Ale myślę, że ten rozdźwięk między innymi leży w tym, że nasz świat wartości chrześcijańskich, a co za tym idzie najbardziej wysublimowanych wartości ludzkich, bo musimy mieć świadomość tego, że chrześcijaństwo najbardziej podniosło na najwyższe szczyty godność człowieka i dobro człowieka, zupełnie jest inny niż ten świat wartości, który propaguje WHO, bo tam jedyną wartością jest przyjemność, jest doznanie przyjemności cielesnej. I zgodnie z takim nurtem myślenia, to, co oni propagują, ich zdaniem jest słuszne, bo skupia człowieka tylko i wyłącznie na jego cielesności. I stąd te dwa światy się nigdy ze sobą nie dogadają. I albo wygra jeden, albo drugi. Po prostu innej drogi nie ma.
Tak, dziękuję bardzo za przybycie do studia, za poruszenie tego tematu, który już od pewnego czasu funkcjonuje w Polsce, ale wielu rodziców jest tego nieświadomymi. I powtórzę jeszcze ten cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, o który siostra na początku cytowała. Zaczynacie dzisiaj walkę przeciw wrogom waszym. Niech trwoga przed nimi was nie ogarnia. Niech serce wam nie drży. Nie bójcie się, nie lękajcie się, gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, by walczyć przeciw wrogom waszym i dać wam zwycięstwo. Dziękujemy naszym gościom, siostrze Urszuli Kłusek.
Dziękuję.
Dziękuję. Panu Jarosławowi Piesiewiczowi.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Również Jarosławowi, który realizuje naszą audycję. I proszę Państwa, na stronie Radia Maryja w internecie pod zakładką Audycja dla małżonków. Ta audycja będzie już jutro pewnie w południe dostępna. Jak wszystkie audycje gdzieś do 10 lat wstecz są dostępne. Także można z internetu ściągnąć na twardy dysk albo odsłuchać online. Także kto nie słuchał od początku albo chciałby raz jeszcze, może to uczynić. Serdecznie Państwu dziękujemy i do kolejnego wtorku. Żegnamy się z Państwem
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.